Jesteśmy gotowi? Pora zaczynać. Kochani, witam was w imieniu Jezusa. Kochani, podzielę się z wami takim słowem, którym Bóg dotknął moje serce. Będą to dwie części. Pierwszą powiem tej niedzieli, za tydzień powiem drugą część. Jak macie swoje Biblię, otwórzcie na pierwszym liście do Tesaloniczan. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. I przeczytamy fragment od pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. I mówi: łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. A czytam ten fragment też w odniesieniu do naszego Kościoła. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Mamy tu opis kościoła, pierwszego kościoła, do którego pisze ten list Paweł do Tesaloniki. Do kościoła. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu i z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących. Spotykamy się jako Kościół, czy Kościół spotyka się po to, by być budowanym, by być inspirowanym, by słuchać Słowa Bożego, by budować fundamenty i budować się potem w wierze, w służbie. Ale celem tego wszystkiego nie jest służba dla samej służby, ale bycie świadectwem dla innych. Paweł też w liście do Rzymian mówi o tym, że wierzący są taką prowokacją dla Żydów po to, by ich przyprowadzić do Chrystusa, po to, by im pokazać życie, jakim wierzący żyją, by ich zainspirować i przyciągnąć do Jezusa. Wiecie, że świat też potrzebuje zobaczyć Kościół, zobaczyć Kościół na własne oczy. A kiedy świat może zobaczyć Kościół? Obejrzyjmy się w prawo i w lewo. Nie widzimy tutaj, czy jest ktoś niewierzący, kto jeszcze nie przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela na tej sali? A więc świat nie zobaczy Kościoła tutaj, tylko świat zobaczy Kościół na zewnątrz, żyjący życiem, jakim powinien żyć, o jakim czytamy w Słowie, jakiego nas Biblia naucza, jakim powinno być. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii, w Achaii. To jest taka właśnie prowokacja. A więc, kochany Kościele, jest możliwym, aby w Kościele zobaczyć prawdziwych uczniów Jezusa. Amen. Jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Pomimo tego, że dzieją się w Kościele różne rzeczy, działy się, dzieją i będą się działy, które nie powinny dziać się w Kościele, a jednak tak jest. A więc uczniów Jezusa oddanych Bogu i sobie nawzajem i zobaczyć taki Kościół, jaki jest opisany w Nowym Testamencie. Jest to możliwe. Jest to możliwe. W pełni oddany Bogu i sobie nawzajem. Wiecie, to jest moim celem i pragnieniem widzieć taki Kościół. I doświadczać takiego Kościoła. Myślę, że to jest pragnieniem każdego z nas, jak tutaj siedzimy. Nie zawsze wychodzi nam, że tak powiem, w cudzysłowie, jakby wchodzić w te miejsca. Dlatego, że są różne uwarunkowania, różne sytuacje, ale przynajmniej to jest cel, do którego dążymy. Amen. A więc, tak jak widzimy, Kościół jest potrząsany. Widzimy to w świecie, widzimy to w naszym życiu, widzimy to w naszym Kościele. Myślę, że nie trzeba o tym mówić, ale jest to przygotowanie, które Bóg chce wykorzystać do tego, by Jego obecność, Jego chwała mogła być obecna w Kościele. Amen. To jest cel. Bóg przygotowuje sobie oblubienicę do tego, aby mógł przyjść. Ale jak to zrobić? Możemy zadać pytanie. Okej. Na początku tego listu, w pierwszym wersecie jest napisane tak. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój. Na chwilę otwórzmy sobie Księgę Ezechiela. 44 rozdział. Przeczytamy 4 wersety. To jest opis obsługi świątyni. Jak w świątyni i co powinni robić kapłani lewiccy. 15 werset. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Wszechmocny Pan. Wiemy, że dzisiaj mamy w Jezusie Chrystusie śmiały przystęp przed tron Ojca. Nie musimy składać żadnych ofiar. Ofiara już została złożona, więc przełóżmy to też na Nowy Testament. Ale tu jest bardzo ważna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. A gdy będą wchodzić do bram dziedzińca wewnętrznego, będą ubierać się w szaty lniane. Nie będzie na nich nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego i w przybytku. Ciekawe, że Bóg mówi tutaj o ubraniu. 18. Będą nosić na głowie zawoje lniane i na biodrach spodnie lniane. Nie będą opasywać się w materiał wywołujący poty. Łaska wam i pokój. Widzicie, z natury, jako ludzie, ja tego doświadczam, kiedy mocno pracuję fizycznie, to pocę się bardzo. Ubranie lniane sprawia to, że pot jest odprowadzany na zewnątrz. No dzisiaj są jakieś specjalne materiały, które to robią, ale kiedyś nie było tak. Mowa jest tu o jednej rzeczy, która jest kluczową. W łasce nie ma miejsca na twoją pracę. Łaska jest dana od Boga dla ciebie, byś coś mógł wziąć i otrzymać. Wiem, że budzą się pytania, za chwileczkę to rozwinę i odpowiem na te wątpliwości. A więc Bóg nie polega w ogóle też na naszych zdolnościach. Łaska wam i pokój. A więc ci, którzy przychodzą bliżej jako kapłani, żeby służyć przy Jego stole, mogą to czynić. W Nowym Testamencie to my jako wierzący stajemy się kapłanami Boga. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Amen. To jest 1 Piotr 2,9. Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Przeczytam ten fragment z tego nowego przekładu dynamicznego. Pierwszy Piotr. Posłuchajcie. Wy natomiast, którzy zaufaliście Słowu Najwyższego, zostaliście włączeni do ludu szczególnej misji. Staliście się bowiem narodem Najwyższego Króla, Jego kapłanami, ludem świętym, który przez Boga został wykupiony na własność, abyście rozgłaszali naturę oraz charakter tego, który wezwał was ze świata ciemności do swojej zachwycającej światłości. Przeczytam wam komentarz do tego wersetu. Dosłownie jesteście wybrani, w sensie wybrani do realizacji czegoś, do pewnej misji. Myślę, że ten komentarz tu naprawdę prostuje bardzo, bardzo dobrze niektóre to jak niektórzy to interpretują, że jesteśmy wybrani. Boże wybranie nie jest i nigdy nie było jakimś stanem ekskluzywizmu jakościowego czy kastowego, ale wybraniem do realizacji czegoś, jakiegoś celu lub zadania. Taki właśnie sposób Izrael został wybrany jako pierwocina Bożego ludu, porównaj Jeremiasz 2:3. Do misji rozgłoszenia chwały jedynego Boga oraz Jego planu zbawienia, które miało się dokonać przez zapowiadanego Mesjasza. Niestety Izrael jako naród, patrząc całościowo, nie zrealizował tej misji, gdyż opacznie zrozumiał ideę wybrania, postrzegając ją jako ekskluzywizm etniczny, a nie jako wybranie do realizacji powierzonego mu celu. Żydzi zafiksowali się na błędnej przesłance, dlatego potknęli się i upadli. Oczywiście nie wszyscy. Była pewna grupa, tak zwana reszta, która rozumiała ten cel i go wypełniała. Mamy cel jako Kościół do wypełniania i do wypełnienia, aby stać się i być. I swoim byciem też rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z tego królestwa. Byśmy byli świadectwem. A więc to nie my, to On jest źródłem wszelkiego dobra, które w nas jest i przez nas przepływa. To Jego łaska uwolniona w naszym życiu sprawiła, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i podążamy do przodu. Bóg chce, byśmy pamiętali, że wszystko jest przez łaskę. Wszystko. A więc to Bóg jest źródłem. I to jest to pierwsze przesłanie, które Bóg daje Janowi w objawieniu. Przejdźmy do pierwszego rozdziału Księgi Objawienia Apokalipsy. Pierwszy rozdział. Jak wiemy, Jan za to, że głosił Chrystusa, robił to, do czego był powołany, został wysłany na wyspę Patmos. I tam na tej wyspie, czytamy w 10 wersecie, wydarzyła się pewna sytuacja, o której będziemy mówić. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił. A więc był pewien dzień. Niektórzy mówią, że dzień pański to niedziela. Nie wszyscy tak twierdzą. Nie jest to ważne w tym momencie. Ale jest napisane, że popadłem w zachwycenie i w tym zachwyceniu usłyszałem za sobą głos potężny. Zachwycenie. W innych tłumaczeniach brzmi ten fragment tak. Byłem w zachwyceniu ducha w dniu pańskim. W duchu znalazłem się. Inne tłumaczenie mówi, owładnięty w dniu pańskim przez ducha usłyszałem za sobą wielki głos. A więc Jan słyszy głos jakby trąby i słyszy go z tyłu. Słyszy go z tyłu. I co robi Jan? 12 werset. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który do mnie mówił. Zobaczcie, co tu jest niesamowitego powiedzianego. Powiedziane. Jan usłyszał głos za sobą i żeby zobaczyć tego, który do niego mówi, obrócił się, by mógł go zobaczyć. Zobaczcie, jaki to jest niesamowity obraz tego wszystkiego, w jaki sposób Bóg do nas mówi. Często do nas mówi, ale my w pędzie codziennego życia, obowiązków, przyjemności, rozrywki, jakkolwiek tu wstawimy cokolwiek, nie obracamy się, by usłyszeć. I nie możemy też zobaczyć tego, który do nas mówi. Obróciłem się, aby zobaczyć, więc to jest cel. Obracam się, aby zobaczyć, aby ujrzeć. I to jest taki wzór, który nie jest tylko tutaj opisany. To jest cały wzór, który możemy czytać i zobaczyć w Biblii. Tak? To dotyczy upamiętania. Jeżeli się nawracamy, Bóg do nas mówi, i gdzieś odbieramy ten głos z tyłu. Janusz, Janusz, chcę ci się objawić, chcę ci coś pokazać. Janusz, a Janusz pędzi w życiu i nie słyszy tego wszystkiego. Ale ten głos trwa. Janusz. Więc jest taki moment, kiedy potrzebowałem się zatrzymać, obrócić się i zobaczyć. W moim życiu to zadziałało, kiedy zobaczyłem, co Bóg zrobił w życiu mojej żony, która szukała ratunku u lekarzy, jakichś tam szamanów. Szukaliśmy ratunku wszędzie i nic się nie wydarzyło. Ale kiedy trafiła na ewangelizację, gdzie słyszała świadectwa ludzi, została dotknięta przez Boga, 3 godziny wystarczyło, żeby była zmienioną osobą. I kiedy weszła do domu, pamiętam jak dzisiaj, siedziałem sobie w fotelu, dzieci mieliśmy małe, więc nie mogłem dzieci zostawić i wyjść. No Marcin już był, halo Marcin, cześć, witam. Marcin miał 10 lat wtedy. Kuba miał 3, więc musiałem siedzieć w domu. Terenia nigdy nie wracała w tym czasie, jak było ciemno. A to już była noc. Okres Bożego Narodzenia, tam dzień krótko jest. Więc co zobaczyłem, że coś się wydarzyło w jej życiu. 3 godziny. Zupełnie inna osoba, zupełnie inna osoba. Ja mówię, siadaj tutaj w fotelu, opowiadaj. Co się wydarzyło? I ona zaczęła mi mówić o świadectwach ludzi, o głoszonej tam Ewangelii, o Jezusie, że żyje, że uzdrawia, że uwalnia. Więc ja mówię, kochanie, jutro idę ja, bo to były 3 dni ewangelizacji. Na 3 dzień poszliśmy oboje. I tak zaczęła się nasza droga pogoni za Bogiem, szukania Jego obecności. Zobaczyłem to. Więc w nawróceniu kluczową rzeczą jest zatrzymać się, obrócić i zobaczyć. Bo jeżeli nie ma tego momentu obrócenia się, to jest tylko suche wyznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nic w życiu się takiego człowieka nie wydarzy. Nic. Dlatego, że on poleci dalej i usłyszy to jako taką nowinkę gdzieś, kolejne wiadomości w telewizji, tylko że z ust osoby, którą spotkała gdziekolwiek. Ja nie mówię, że nie powinniśmy głosić. Ja nie o tym teraz mówię. Ja mówię o tym obróceniu się. A więc obrócił się, żeby zobaczyć. XII. A gdy się obróciłem, ujrzałem. A gdy się obróciłem, ujrzałem. To jest to miejsce decyzji. To jest też w nawróceniu. Idę swoją drogą w świecie. Słyszę ten głos. Moją decyzją jest, czy się obrócę, by ujrzeć, czy nie. To jest moja decyzja, że się obrócę od systemu tego świata i od tego, co ten świat lansuje, by sięgnąć po rzeczy, które Bóg chce mi dać w Jezusie i przez Jezusa. To jest moja decyzja. Bóg inspiruje, mówi, woła. Człowiek musi odpowiedzieć, obrócić się, odpowiedzieć i wejść w to miejsce, do którego Bóg go prowadzi. To jest kluczowe i to jest niesamowite. Opamiętanie, odwrócenie się, to jest nasza odpowiedź. To jest też nasza reakcja na to, jak i co mówi do nas Bóg. Amen? Ja mówię tutaj o momencie nawrócenia, ale wiecie, że ten moment nawrócenia trwa cały czas w życiu wierzącego? Paweł mówi, nie mówię, że już to osiągnąłem, ale pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, którą Bóg wyznaczył Jezusie Chrystusie, tak? To znaczy, że idzie, jeszcze biegnie przez te trudności, które napotyka w swoim życiu, by stawać się do Niego podobnym. Jak się obróciłem, to zobaczyłem. 2 Koryntian 3,16, zobaczymy coś. Może zaczniemy od 14 wersetu. Jest mowa o Żydach. I czytamy tutaj tak. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. A więc o czym tu jest mowa? Mowa jest o tym, że Żydzi, czytając Stare Przymierze, nie są w stanie nawet zobaczyć Chrystusa, o którym mowa jest w Starym Testamencie, który zapowiada przyjście Mesjasza na ziemię. Oni tego nie widzą, nie mogą zobaczyć. Dlaczego? Bo ta zasłona zasłania to, co jest rzeczywiście już faktem, ale oni tego nie widzą. To tak jakbyśmy na tej scenie zaciągnęli taką dużą kotarę, jak w teatrze czy w kinie, tak? I siedzimy, czytamy stare prawo, patrzymy i nic tam nie widzimy, widzimy tylko zasłonę. Ale kiedy tą zasłonę w Jezusie Chrystusie odsłaniamy, naraz ukazuje się naszym oczom to, co jest za zasłoną. Możemy taki przykład z oknem dać, tak? Patrzysz przez okno, jak otwierasz roletę czy zasłonę, jakkolwiek. W Jezusie Chrystusie ta zasłona zostaje usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostanie zdjęta. Gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. I naraz czytają te same treści, i naraz widzą w nich zapowiedź Mesjasza. Kiedy przechodzą do Nowego Testamentu, to nie mogą po prostu dać sobie rady, dlatego że po prostu to jest pokrycie, to jest zapowiedź tego, co się wydarzyło w Nowym Testamencie. Mówią, wow, jak ja tego nie widziałem. Tak, nie widziałeś, dlatego że jeszcze nie byłeś w Jezusie Chrystusie. Dopiero w Jezusie Chrystusie ta zasłona zostaje zdjęta. Więc kluczową rzeczą dla wszystkich jest znaleźć się w Jezusie Chrystusie i trwać w Nim. I trwać w Nim. Halo, bo możemy też wyjść z Niego. Tak? Bo świat jest tak inspirujący, tak przyciągający, że w pewnym momencie uważam, że świat jest jednak lepszą alternatywą dla mojego życia i daję sobie spokój z chrześcijaństwem, z Panem Jezusem i z Panem Bogiem. Masz wolny wybór. Bóg dał każdemu człowiekowi wolny wybór. Ale to jest tak, że wkładasz głowę pod szafot, a diabeł ucieka, czeka, kiedy pociągnąć za sznurek w odpowiednim momencie. Bum. Musimy być bardzo uważni, bardzo ostrożni. Lecz gdy się do Pana nawrócą, tak? Wracamy do Apokalipsy. Gdy się obróciłem, zobaczyłem, Jan mówi. Ten werset mówi, gdy się obrócą, zobaczą. To jest bardzo ważne i kluczowe. Gdy się do Pana nawrócą, została zasłona zostaje zdjęta. Do nas słowo. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. A więc to, co było zakryte, zostaje odsłonięte. To, co było zakryte, zostaje odsłonięte. A więc ten werset jest dla nas niesamowicie ważny. Dlaczego? Ponieważ pokazuje on, jak dokonuje się zmiana w życiu wierzącego. Jak dokonuje się zmiana w życiu wierzącego. Są ci, którzy tłumaczą ten fragment czy ten werset, mówiąc to, że podają, że to my jesteśmy lustrem. Więc to my odbijamy chwałą i to jest bardzo ważne. To jest tak jak księżyc. Sam z siebie nie daje światła, tak? Aczkolwiek świeci. Tak? Bo kiedy jest pełnia księżyca, to możemy w nocy chodzić i widzimy jakieś szczegóły. Nie jest to zupełnie ciemność, ale czy księżyc świeci? Nie. Księżyc odbija światło słoneczne. Tak? Jak lustro. Inne tłumaczenia podają, że widzimy, że my widzimy chwałę Pana w lustrze. I to powiedział Jakub w swoim liście 1:23. Tak? Tym lustrem jest Słowo Boże. Ale to też wynika z całego kontekstu tego trzeciego rozdziału listu do Koryntian. Więc tak czy inaczej, cały kontekst tego fragmentu, czy jakby podsumowanie tego, czy podsumowaniem tego jest czytanie Słowa Bożego Biblii. Tu jest cała prawda. Cała prawda. I tylko prawda. Amen? To jest bardzo ważne i to jest kluczowe. A więc kiedy Izraelici, Żydzi czytają Stary Testament, to oni nie widzą tam Chrystusa, ale kiedy się odwracają, to wówczas ta zasłona zostaje odsłonięta, tak? Zostaje ściągnięta. I kochani, to się stało z nami wszystkimi. W Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjęliśmy Go do naszych serc, zasłona została odsłonięta. Zaczęliśmy czytać Biblię. Kiedy ja zobaczyłem terenie i poszliśmy za Chrystusem, to pamiętam na pierwszym spotkaniu było pytanie, kto nie ma Biblii? No to ja tak wyciągnąłem palce do góry, no ja nie mam, terenia też nie ma. I na następny tydzień dostaliśmy po raz pierwszy swoją Biblię. Jeszcze ją mam, już jest zniszczona, już jestem w innej, bo już tamta się rozpadła, ale jeszcze ją mam. Dopiero zacząłem czytać. I kiedy zacząłem czytać, zacząłem przekładać to na swoje życie. Zacząłem stosować to słowo w swoim życiu i żyć według tego, co mówi Biblia. Jeżeli coś w moim życiu było inaczej, to wtedy, kiedy czytałem Słowo Boże, Duch Święty przekonywał mnie w moim sercu, że tak powinno być. Wtedy sięgałem po łaskę i mówiłem: Panie, potrzebuję tutaj Twojej łaski, by ta rzecz przestała mnie już dotykać, mną rządzić, mną kierować. I zaczęło się to dziać w moim życiu. Zacząłem odkrywać rozwiązania moich problemów. Zaczynałem odkrywać kierownictwo Boga w moim życiu, bym zrobił coś lub czegoś nie zrobił. Albo żebym zrobił tak, a nie inaczej. Zrobił wtedy, a nie wtedy. Dokładnie jak przepis na ciasto, które jesz i mówisz, było super, dasz mi przepis. Tak? Bo dobre, sprawdza się. Ale okej. Zobaczmy tutaj na ten werset w innych tłumaczeniach. Chcę tu, żebyśmy się zatrzymali nad czymś i zwrócili uwagę na to słowo jesteśmy przemieniani. Zobaczcie, że to jest w innych tłumaczeniach, akurat w Brytyjce to jest inaczej, ale jest to czas ciągły, niedokonany. Czas ciągły, niedokonany, czyli coś się rozpoczęło w temacie przemieniania mnie na obraz i podobieństwo Boże, ale jeszcze się nie skończyło. Czyli to mi mówi o tym, że jestem w procesie. W procesie, a nie coś zakończyło się z chwilą: Jezu, przyjmuję Cię jako Pana, Zbawiciela, amen. I teraz robisz, co chcesz w swoim życiu, bo przecież jesteś zbawiony i pójdziesz do nieba. To jest największe oszustwo diabła. Dlatego, że jesteśmy w procesie, jak to słowo mówi. Posłuchajmy. 2 Koryntian 3,18, będę w różnych tłumaczeniach mówił. My wszyscy odzwierciedlamy w naszej odkrytej twarzy chwałę Pana i jesteśmy przemieniani na ten sam obraz, zyskując coraz większą chwałę za sprawą Pana, który jest duchem. Za sprawą Pana, który jest duchem. Inne tłumaczenie. My wszyscy, natomiast odbijając niby w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, od chwały chwałę, dokładnie tak, jak od Pańskiego Ducha. Inne. A my wszyscy, odbijając odsłoniętą twarzą jak lustrem chwałę Pana, poddajemy się przekształcaniu na tożsamy z Nim wizerunek od chwały ku chwale, jak od Ducha Pańskiego. Jeszcze inny. Przekład na współczesny język polski. My wszyscy zaś z odsłoniętą twarzą widzimy blask Bożego Majestatu tak, jakbyśmy oglądali własne odbicie w lustrze. Dzięki temu dokonuje się w nas przemiana na Jego wzór. A Duch Pański sprawia, że Jego blask jaśnieje w nas coraz bardziej. Niesamowite. Ale przeczytam wam z nowego przekładu dynamicznego. Nie mówię, że to jest najlepsze, ale 3,18. Dlatego we wszystkich nas, jak tu siedzimy, wszystkich nas, którzy z odsłoniętymi twarzami nieustannie wpatrujemy się w chwałę Pana, niczym w zwierciadle odbija się Jego splendor. A dzieje się to, ponieważ Duch Pana krok po kroku przekształca nas na Jego obraz. W taki sposób, by Jego chwała coraz mocniej jaśniała w nas. Łapiemy to? Tylko 3 razy w Nowym Testamencie jest użyte słowo metamorfoza. To jest greckie metarfo. To jest to właśnie, co czytałem, przemienieni. 3 razy. 1 raz to słowo jest wymienione, kiedy Pan Jezus przebywał razem na górze z 3 swoimi uczniami, Piotrem, Janem, Jakubem, tak? I przemienił się, tak? Naraz przemienił się, jego twarz się zmieniła, włosy błyszczał. Po prostu takiego Jezusa nie widzieli jeszcze apostołowie. To jest w dwóch Ewangeliach opisane, ale to jest ta sama sytuacja, tak? Metamorfoza. Ale dwa razy zostało użyte, aby opisać zmiany dokonane w chrześcijaninę. Już nie będę czytał tego, bo to jest to właśnie z 2 Koryntian 3,18, tych tłumaczeń, co czytałem. A drugi raz to słowo jest użyte w liście do Rzymian 12,2, kiedy jest mowa o przemienieniu naszego umysłu. I to jest też czas ciągły, niedokonany, w procesie przemiany tego, jak myślimy. Czy jak popatrzysz na swoje życie 10 lat temu, to myślałeś tak samo, jak myślisz dzisiaj? Ja kilka razy swoją teologię na temat niektórych rzeczy zmieniałem. Takie niuanse. A więc jak to się dzieje? Dzieje się poprzez to, że ta metamorfoza przez Ducha Świętego i przez Słowo nieustannie działa w tobie, by cię zmienić, by cię czynić podobnym do Chrystusa, by zmienić i zacząć myśleć na sposób Boży. Czyli jak myśleć? Tak powinniśmy myśleć, jak jest napisane w Biblii. Jeżeli tu jest napisane A, nie myślę A, może to jest mowa o B. Nie. Jeżeli Bóg mówi coś A, to to jest A. I nie ma zmiłuj się, oczywiście. To znowu jest fundament i decyzja w naszym życiu. Czy się zgodzimy na samym początku, kiedy w ogóle zaczynamy życie z Bogiem, że to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. Słowo Boże. I według tego będę żył. Słuchać będę wszystkich, szanuję wszystkich, ale żyję według Słowa Bożego i Słowo Boże wprowadzam w swoje życie. To jest klucz. A więc czytamy o tym, że... Może wrócę tak. Czyli to nie my sami musimy się zmieniać. Łaska wam i pokój. Bo jeżeli ja sam będę chciał się zmienić, to się spocę. Próbowałeś kiedyś coś robić, co jest złe, żeby tego nie robić? Ja przerabiałem to na samym początku swojego wierzącego życia z papierosami. Tak się starałem, że na dworzec jechałem po papierosy w nocy, bo nie mogłem zasnąć, musiałem dwa spalić, a już głupio mi było znowu stukać do sąsiadki. Pani Kaziu, daj mi pani dwa papierosy, bo nie mogę. Bo działo się to co kilka nocy. Ale kiedy przyszedłem do Jezusa i poznałem Go, co On może zrobić, powiedziałem, Jezu, Ty mnie możesz wyratować, Ty jesteś moim Zbawicielem, nie daję rady, pomóż mi. Wstałem z modlitwy, krótka modlitwa, pół minuty, koniec. Nie moją mocą, nie pociłem się w tym. Może tak, wiem, czym jest pocenie się, by robić coś dobrze dla Boga. Robimy często dobrze też dla ludzi i to jest dobrze. Okej, wszystko w porządku. Ale ważne, dzisiaj mam dobry czas. Jeszcze mam 3 minuty na 45 minut. Naprawdę dobrze mi idzie. Więc żeby zakończyć tą pierwszą część, że to jest czas ciągły niedokonany tej naszej przemiany przez Ducha Świętego, tej metamorfozy, tej zmiany, którą On dokonuje w nas. Oczywiście, jeżeli na to Mu pozwolimy. Czas ciągły niedokonany, to się dzieje. Nie czynimy tego sami, ale jesteśmy przemieniani przez Ducha Świętego. Możemy to zobaczyć, jak Bóg nas zmienia. Właśnie z chwilą pozwolenia Mu na to, z chwilą otwarcia swojego serca i z chwilą rozpoczęcia życia dla Niego. Kiedy rozpoczynam życie z Bogiem, to moje życie dla mnie musi umrzeć. To nie znaczy, że nie będę Go szanował, nie będę w tym funkcjonował, ale kolejność się zmienia, dlatego że pierwszy jest Bóg, a moje ja musi być na tym poduszku fotela, na tym tronie, którym siedzi mojego życia Jezus. Tak? Tak powinniśmy żyć i to się może dziać wtedy. Czyli też z chwilą pozwolenia na Jego działanie przez nas, w nas, przez Ducha Świętego. Panie, zmień mnie, nie daję rady. Niech Twoja łaska spocznie. Kochani, a kiedy przychodzi łaska, to łaska ma swojego przyjaciela. Ma ze sobą pokój. Łaska wam i pokój. Kiedy przeczytacie listy Piotra, wielu tam się rozpoczyna. Właśnie, łaska wam i pokój. To jest pierwsza informacja do Kościoła. Nie ty, Kościele, swoją siłą zrobisz porządek w swoim życiu i w Kościele. To kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu przez łaskę, jaką Bóg okazał w Jezusie Chrystusie, to mogą dziać się rzeczy. A kiedy my stoimy z boku i patrzymy na to, co robi Bóg, możesz być w pokoju. A pokój to znaczy co? Jesteś spokojny, wyluzowany. Tak? Niespięty, niespocony, pot ci nie leci po plecach. Pozwalasz, by Duch Święty robił swoją pracę, kiedy ja robię swoją. A co do mnie należy? Uwielbiać Go, dziękować Mu, czynić Jego wolę, być posłusznym Jego słowu. To jest wszystko, co do nas należy. Kiedy Bóg pozwala nam zobaczyć objawienie Jezusa przez czytanie Biblii, to wówczas On sprawia, że zostajemy przemieniani na ten sam obraz, na obraz Jezusa. I ten proces zaczyna się, kiedy my odpowiadamy na Jego inicjatywę. Janie, to już będzie koniec, ale tak chciałbym zakończyć, że tak powiem, biblijnie. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który do mnie mówi. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. I to jest takie zakończenie tej części, ale to będzie też początkiem kolejnego spotkania za tydzień. Amen. No, jeszcze jedna rzecz, Amen. Bo myślę, że to muszę zrobić na koniec. Ale zespół niech przyjdzie, to myślę, że wypełnię ten czas. Kościele, zrobimy jedną rzecz, ok? Może wstańmy. Kto ma miejsce i chce, to poproszę, żebyśmy zgodnie z tym słowem uklękli. Dlatego, że chciałem zakończyć modlitwą apostolską z listu do Efezjan 3 rozdziału. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Amen. Niech to słowo pracuje w naszych sercach. Chciałbym, żebyśmy rozważali o tym w ciągu tego tygodnia, abyśmy starali się spotkać z Nim w takim właśnie odwróceniu się od tych trosk tego świata, by spojrzeć na Niego, zadać Mu pytania, słuchać odpowiedzi, pytać, co ma dla nas indywidualnie i jako Kościoła. Amen.